Jesteśmy przyzwyczajeni do rozmów o pieniądzach. No, tylko tyle, że tych zabytkowych najczęściej.
A proszę mi powiedzieć, co sprawia, że pieniądze mają wartość? Czy wystarczy, że są stare?
No oczywiście, o tym decyduje o tym kilka czynników, bo już chociażby pieniądze, którymi posługiwaliśmy się do niedawna w czasach PRL, także mogą posiadać już pewną wartość. Muszą spełnić jednak kilka założeń. Po pierwsze, muszą to być takie emisje, które były stosunkowo, miały niewielkie nakłady. Po drugie, muszą to być banknoty czy monety w idealnych stanach zachowania.
Co to znaczy idealne?
Idealne, czyli takie, które nigdy nie były w obiegu pieniężnym. Czyli ktoś je wziął z banku albo dostał wypłatę w nowych banknotach i schował je do książki i zapomniał. I wtedy ewentualnie takie egzemplarze mogą, banknotów przynajmniej, mogą być więcej warte i podobnie jest z bilanem.
Czyli takie banknoty, które mamy nieco sfatygowane i zdawałoby się, że może nabierają wartości, to nie nabierają?
No nie nabierają. To są rzeczy raczej warte, mają wartość makulatury, jak się powszechnie mówi.
To szkoda. No dobrze, no ale czy tylko to, że pieniądz jest stary, stanowi o jego wartości? Pewnie nie tylko.
No nie tylko, bo oczywiście, jak wspomniałem, ten nakład. Nakład jest bardzo ważny, czyli jedne monety obiegowe. W jednym roczniku miał nakład kilkadziesiąt milionów egzemplarzy, a w innym roczniku tylko milion. Jeśli na to były lata 50., to wiemy, że takich monet na przykład zachowało się niewiele już do czasu wymiany w 93 roku. A w idealnych stanach no to jest tego naprawdę już bardzo, bardzo mało. Ktoś musiał być wielce zapobiegliwy w roku na przykład 57, żeby taką monetę odłożyć gdzieś sobie od razu do pudełeczka i zostawić ją na długie, długie lata.
No ale tak rozmawiamy o tych monetach, banknotach sprzed wymiany. Rozumiem, że w swoich zbiorach macie też starsze.
No oczywiście, akurat jeśli chodzi o zbiory pieniądza papierowego naszego muzeum, mamy przebogate zbiory. Wśród nich jeden z najstarszych chińskich banknotów pochodzący z XIV wieku oraz najstarszy europejski banknot. Więc tu akurat możemy się tym pochwalić. Często są zresztą prezentowane przy okazji jakichś znaczniejszych wydarzeń. Oprócz tego mamy oczywiście najstarsze polskie banknoty i banknoty właściwie całego świata.
No i czym się możecie pochwalić?
No chociażby kompletem właśnie pierwszych polskich banknotów czasów insurekcji kościuszkowskiej, z których najrzadsze banknoty 500 zł powstał w nakładzie 500 egzemplarzy i 1000 zł, który liczył sobie 1000 egzemplarzy. Więc to są takie bardzo, bardzo cenne rzeczy.
A jeżeli chodzi o monety, to to, z czego są wykonane, jak sądzę, też ma znaczenie.
No tak, oczywiście. No, szlachetny kruszec zawsze miał i ma swoją cenę. Aczkolwiek często okazuje się, że monety zwykłe aluminiowe też mogą być dużo warte. Jak już wspomniałem, kwestia nakładu. Ale oczywiście monety złote cieszą się w tej chwili bardzo dużą popularnością na aukcjach. No, ze względu nie tylko na możliwość lokowania pieniędzy, no ale też i na to, że były to monety wybijane często w mniejszych nakładach i jednak ze złota.
A no właśnie, złoto. No dobrze, ale na przykład Amerykanie, jak doczytałam, mają szklaną jednocentówkę. Już pominę to, że to się może bardzo łatwo potłuc, ale czy my też stosowaliśmy w Polsce może jakieś takie surowce wyjątkowe?
Znaczy najczęściej stosowanie innych metali nieszlachetnych spowodowane było brakiem ich dostępności, czyli czasy na przykład wojny. Wtedy też były monety wybijane w cynku. Mamy przykład monet getta łódzkiego, które były wybijane w magnezie i w aluminium. Tak? Ale to wszystko z braku oczywiście szlachetniejszych kruszców. I to są takie główne powody, dla których powstają monety nie z takiego materiału, z jakiego powinny powstawać. No warto też wspomnieć, że kiedyś wartość monety odzwierciedlała wartość kruszcu, czyli ilość srebra zawartego w monecie odpowiadała jej wartości. No tego już w tej chwili nie ma.
Jeżeli chodzi o najbardziej wartościową polską monetę, to która to?
No oczywiście ta nasza sławna studucatówka Zygmunta III Wazy. Zdecydowanie jedna z najpiękniejszych monet w ogóle, jakie powstały. Arcydzieło, można powiedzieć, sztuki rytowniczej. No oczywiście Jest jej niezaledwie kilka egzemplarzy, z czego niewielka część w biurach muzealnych, niektóre w rękach prywatnych. No to są już monety, które osiągają zawrotne ceny, o ile pamiętam, około 3 milionów dolarów.
Ja tu doczytałam, że za 1 400 000 poszło.
A to są tak, to są jeszcze tak, plus opłaty aukcyjne.
A jak się szacuje wartość takiej monety?
Znaczy właściwie wartość jest nie do oszacowania. Tak naprawdę wszystko uzależnione jest od tego, ilu kupujących startuje w szranki i ile mają pieniędzy. Mogą licytować często w nieskończoność. Są kolekcjonerzy, którzy mają ogromne pieniądze i mają piękne kolekcje, o których nawet nie wiemy.
A jeśli chodzi o takie, bo to może interesować niektórych, powstają czasem takie monety okolicznościowe, na przykład za 5 zł, 10 zł. One są coś warte? Warto je sobie zostawiać na potem?
Znaczy do niedawna jeszcze Narodowy Bank Polski emitował pamiątkowe 2 złotówki. I pierwsze roczniki tych 2 złotówek rzeczywiście były w niewielkich nakładach. Pojawiały się tam też często jakieś błędy. I te błędy są też bardzo cenione przez kolekcjonerów, czyli ewentualne przesunięcia, stempli monet, odwrócenia stron awersu i rewersu, czy jakieś uszkodzenia krążków mędniczych. No, są wszystko bardzo cenione rzeczy, więc potencjalnie monety takie kosztują odpowiednio więcej. Natomiast te 2 złotówki w początkowym okresie były w niezbyt wysokich nakładach produkowane. To było takie jakby badanie rynku. Później oczywiście te nakłady się zwiększały i te 2 złotówki pojawiały się też częściej w ciągu roku. Kilka różnych egzemplarzy. Ludzie bardzo chętnie je zbierali, no bo to były tylko 2 złote. Nie trzeba było wiele pieniążków zainwestować, żeby mieć coś do tej kolekcji. No niestety w pewnym momencie Narodowy Bank Polski chyba doszedł do wniosku, że nie jest to opłacalne i zaczęto emitować pamiątkowe 5 złotówki, z tym, że dużo, dużo rzadziej, bo to jest 1-2 monety w ciągu roku. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby kolejną monetę nabyć. I teraz w tej chwili one już nie cieszą się taką popularnością.
No dobrze, ale one są coś warte z perspektywy czasu więcej niż te 5 zł, które zainwestowaliśmy?
No może po jakimś czasie będą warte trochę więcej, ale to są, no nie mówimy tu o przyroście rzędu 100% wartości nawet.
Ja pamiętam, że jak się pojawiły te 2 złotówki takie, były dwie sytuacje, z którymi ja miałam do czynienia. Sprzedawcy czasem nie chcieli ich wziąć ode mnie, bojąc się, że gdzieś tam nie będą mogli tego rozliczyć, a z kolei osoby takie prywatne podchodziły i pytały, czy one na przykład jakby mi dorzuciły jeszcze do tego drugą 2 złotówkę, prawda, czyli za 4 na przykład, to czy bym się wymieniła. Także to tak pamiętam takie sytuacje.
No tak, bo to był dość duży popyt był na te 2 złotówki. Zwłaszcza w tych początkowych czasach, to jest koniec lat 80., początek 90. Później to już tak spowszedniało i to zainteresowanie może było już tak, nie było tak silne. Na pewno te 2 złotówki miały jedną wadę, bo pomimo tego, że były warte 2 złote obiegowe, nie przyjmowały ich automaty na przykład do kawy. To była inna średnica.
Czyli jeszcze i taki problem, że sobie kawy nie można było kupić. No dobrze. Czy wy w tej chwili czekacie na jakieś wyjątkowe skarby, na coś sobie ostrzycie zęby?
No oczywiście, ostrzyć zęby byśmy bardzo chcieli. Oczywiście to już nie jest z naszej strony. No niestety rynek numizmatyczny w tej chwili jest taki, że muzea stosunkowo rzadko są w stanie coś nabyć, coś wyjątkowo ciekawego. No oczywiście najczęściej wiąże się to z dofinansowaniem ze strony Ministerstwa Kultury. Więc jeśli coś napotkamy interesującego, czego nie mamy, no musimy wnioskować wtedy o jakieś dodatkowe pieniążki. Jest szansa, że rzeczywiście coś będziemy mogli kupić. Czy to jakąś kolekcję, czy jakiś pojedynczy zabytek, którego nie posiadamy.
No dobrze, no ale o czymś marzycie pewnie.
No marzymy o tej 100 dukatówce, no nie będę ukrywał.
A no to dobrze, to trzeba sobie te miliony dolarów przygotowywać, tak? No dobrze, a jeśli coś takiego się trafia, jakiś taki wyjątkowy okaz, to co wtedy dochodzi do tego, że te różne oddziały numizmatyczne muzea biją się o to? Jak to jest?
No raczej to tak do wolnym obiegu nie trafia. To są najczęściej egzemplarze, które są kupowane na aukcjach. Publicznych aukcjach, na których każdy może licytować, z tym, że muzea posiadają na takich aukcjach prawo pierwokupu. Czyli mogą kupić tę monetę, którą sobie wymarzyli, za wylicytowaną wcześniej kwotę. Nawet przez kogoś prywatnego. Czyli oni po prostu po zakończeniu aukcji, jeśli zadeklarują, że zapłacą tą wylicytowaną cenę, którą zalicytował ostatni kupujący, mogą ją kupić.
Proszę powiedzieć, czy to łódzkie oddziały Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego to prężnie działa?
No niestety nam pandemia troszeczkę pokrzyżowała szyki.
Wszędzie.
Jak chyba wszystkim stowarzyszeniom. No na pewno po wakacjach wystartujemy z comiesięcznymi odczytami. No, nasz oddział istnieje już od 1961 roku. My mieliśmy niedawno rocznicę okrągłą, której obchody zostały przeniesione na czasy popandemiczne, dlatego obchodziliśmy je w tym roku. Ten oddział jest jakby tak mocno związany z naszym działem numizmatycznym muzeum, bo zawsze było to tak, że ktoś z osób pracujących w dziale numizmatycznym muzeum był prezesem bądź też kimś wiodącym w oddziale towarzystwa. I to było takie wspólne, można powiedzieć, wspieranie się. Tutaj mamy swoją siedzibę, tutaj spotykamy się już od samego początku. Zresztą twórcą tego oddziału, łódzkiego oddziału był pan Anatol Gupieniec, który nie był prezesem, co prawda, ale był postacią, która tak
on
naprawdę...
On był geografem chyba?
Nie, on był geologiem. Z wykształcenia najpierw był geologiem, zaczynał studia w Wilnie jeszcze przed wojną. Natomiast po wojnie kończył historię sztuki i pracował jeszcze w Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy zabezpieczaniu tych dzieł sztuki województwa łódzkiego krótko po wojnie. A swoje zbiory prywatne zresztą też miał wspaniałe ponoć.
A jak sytuacja wygląda w towarzystwach numizmatycznych, jeśli chodzi o inflację? Was inflacja się nie ima chyba w ogóle.
No, na szczęście nie. Jedyne co płacimy to składki roczne. Więc tutaj akurat nie mam. No, oczywiście są osoby, które kolekcjonują różne monety, różne banknoty. Jest duża grupa osób, które kolekcjonuje te aktualnie wydawane monety okolicznościowe. Ale są też osoby, które mają kolekcję monet historycznych, jakiegoś konkretnego władcy albo konkretnego jakiegoś jednego wieku tylko na przykład. Mhm. Oczywiście w miarę możliwości finansowych, no bo to nie oszukujmy się, jest to dość drogie hobby. Jednak należy podkreślić, że kolekcjonerstwo świadome rozpoczyna się chyba dopiero wtedy, kiedy człowiek zapozna się z całą dostępną literaturą, jest w pełni świadomym kolekcjonerem. Bo jeśli nie ma tego wykształcenia, no to jest właściwie, można powiedzieć, takie zbieractwo. Zaczyna się zawsze od zbieractwa, jeszcze gdzieś tam w młodości każdy kolekcjonuje jakieś tam drobne rzeczy niezwiązane z numizmatyką. No i później często zaczyna zajmować się kolekcjonowaniem monet. Początkowo te kolekcje są takie tematycznie bardzo rozstrzelone, a później dopiero można mówić już o takim świadomym kolekcjonerstwie.
No to gdyby ktoś poczuł w sobie takiego ducha kolekcjonera, to może dołączyć do łódzkiego oddziału?
Oczywiście. Zapraszamy serdecznie, zwłaszcza w okresie już powakacyjnym, kiedy powrócą nasze regularne spotkania. Spotykamy się tutaj w muzeum w pierwszy czwartek po pierwszym każdego dnia miesiąca i po 15. Czyli mamy dwa spotkania. Jedno z tych spotkań będzie zawsze spotkaniem z jakimś ciekawym odczytem. Także zapraszamy.